Szanowni Państwo, zapraszam. Kończymy przerwę. Wznawiam obrady. Szanowni Państwo, zrobimy małą zamianę znowu. Dzisiaj tak to już jakoś tak wychodzi. Zrobimy obecnie uchwały te pozostałe, które nam zostały, czyli mieszkaniowy zasób gminy, Wielkopolska Odnowa Wsi, budżet i WPF. Także jest tam również coś chciał zrobić? Okej, dobrze. To pan również zacznie. Proszę bardzo.
Szanowni Państwo, pozwalam sobie Państwu przedkładać nowy projekt uchwały dotyczący przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta i gminy Buch na lata 2025-2029. Jak dobrze pamiętam, w ogóle tutaj chciałem, moi współpracownicy, pan Jacek Zgarda i pani kierownik Beata Berdychowska, na co dzień też zajmują się tym mieszkaniowym zasobem gminy i też państwo uczestniczycie w komisjach mieszkaniowych. Poniekąd pewne kwestie już zostały poruszone na komisji mieszkaniowej, ale na tyle wymaga uporządkowania nasz zasób, przynajmniej formalnie, aby zaktualizować tą uchwałę odnośnie tego wieloletniego programu. Jak dobrze pamiętam, ta uchwała była przyjęta w 2019, chyba później była aktualizowana w 2021, ale już tyle spraw się nawarstwiło, narosło, że ona już musi być w sposób taki już diametralny przemodelowana, chociaż jej cała struktura jest podobna i ona jest niezmienna, bo między innymi dotyczy, są jakby jest w rozdziale drugim prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach. Nie będę Państwu szczegółowo tego referował. Jest również w rozdziale trzecim analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikających ze stanu technicznego budynków i lokali z podziałem na kolejne lata. Słownie za chwileczkę się też do tego odniosę. Są zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu. I rozdział szósty, sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy w kolejnych latach oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy. Są również w rozdziale siódmym źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach. Rozdział ósmy, drodzy Państwo, z kolei mówi o wysokości kosztów w kolejnych latach, podziałem na koszty bieżące eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków, etc. Państwo możecie się tu bardzo szczegółowo zapoznać, jak prognozujemy to gospodarowanie tym mieszkaniowym zasobem. Warto na wstępie, drodzy Państwo, powiedzieć, że ten zasób, mimo tego, że on udało się wiele poczynić przedsięwzięć w tym zakresie w latach minionych, to i tak cały czas jest ten zasób ogólnie mówiąc niedowartościowany i stan tych lokali jest też wymagający właśnie wiele nakładów finansowych. Historycznie patrząc, zasób mieszkaniowy kiedyś był we władaniu przez w zarządzie jakby Zakładu Gospodarki Komunalnej, ale zostało to później przekazane jeszcze w poprzednich kadencjach, żeby tym się gmina zajmowała. Już nie powiem z jakich osobowych czynników, ale to już jest stan jaki jest. I na co dzień pracownicy, moi współpracownicy urzędu na co dzień zajmują się tymi sprawami, odkąd też zajął się tą kwestią pan Jacek Zgarda, też i dokonujemy jakby porządkowania. Drodzy Państwo, najważniejsza rzecz, na jaką chciałbym Państwu zwrócić uwagę, to jest przede wszystkim uzyskane, jeszcze trudno nazwać to dofinansowanie, przyznane dofinansowanie, ale jeszcze jest chyba trochę czas przed nami, zanim podpiszemy umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Mianowicie w poprzednich latach, w poprzedniej kadencji podjęliśmy też taką decyzję, że musimy diametralnie zmienić stan tego zasobu. jego dokonać uporządkowania, remontów, które cały czas są niewystarczające, bo to są kolosalne, bieżące nakłady właśnie, żeby utrzymać ten zasób. A wiemy, że w tym zakresie, drodzy Państwo, nieustanne są roszczenia mieszkańców. Tu wnikliwie i to bardzo za to dziękuję, że Komisja Mieszkaniowa bada wszystkie wnioski o przydział lokali, czy one są, czy mieszkanie domagające się mieszkania słusznie się domaga, czy niesłusznie. Są badane też te okoliczności formalne, które decydują o tym przydziale. Wiemy, że jest lista osób oczekujących. W minionych latach ta lista może się nie skurczyła, ale te osoby, które były na liście, w jakiś sposób doczekały się tego mieszkania, ale wiele osób na bieżąco składa te wnioski. No i ta lista osób oczekujących jest cały czas długa. Ale drodzy Państwo, najważniejszą rzeczą, jaką chcielibyśmy podjąć, to jest ta kwestia budowy lokali w bardziej takim charakterze systemowym. Budownictwo komunalne przy ulicy Niegolewskich. Kojarzycie Państwo ten taki niski budynek, barak, jakby, który woła też o swoją potrzebę remontu, ale z uwagi na to, że ten remont jest nieopłacalny, podjęliśmy już w latach poprzednich decyzję, żeby na tym terenie wybudować docelowo 17 budynków dwulokalowych w zabudowie szeregowej, jednopoziomowych, z oddzielnymi, no nie będzie żadnych wspólnych części, tylko że każdy będzie miał też dostęp indywidualny. Powiemy, drodzy Państwo, jak to jest w osobach mieszkaniowych, tych komercyjnych, trzeba ustanowić też jakiś zarząd, wspólnotę, która będzie dbała o to, żeby był porządek w tych częściach wspólnych. A wiemy, dla jakich osób ten zasób mieszkaniowy jest docelowo, ten komunalny, więc i też nie mamy co się łudzić, że ta wspólnota będzie się wywiązywać z tych obowiązków porządkowo, z tej czystości i porządku, więc i takie rozwiązanie zostało zastosowane. I żeby zrealizować chociażby pierwszy etap, który jeszcze nie ingeruje w ten barak, który jest przy ulicy Niegoleckich, jest część działki, jak dobrze kojarzę, ponad na pół hektarowa. I pierwszy etap możemy zrealizować nieinwazyjnie wobec tych lokatorów, którzy mieszkają na ulicy Niegoleckich. I na to pozyskaliśmy dofinansowanie w łącznej wysokości 3 666 tysięcy 103 zł, 103 zł i 31 groszy, to jest 80%, bo taka jest alokacja, nie takie jest dofinansowanie w tym programie. Wkład własny jest oszacowany na niespełna ponad 900 tysięcy złotych. I drodzy Państwo, do tej pory nie było żadnego takiego bardzo dobrego dofinansowania korzystnego, to jest nadarzyła się okazja, takowy wniosek złożyliśmy. I w pierwszym etapie chcielibyśmy wybudować 10 budynków dwulokalowych, a więc 20 lokali mieszkalnych, ale żeby też była jasność, nie wprost, nie od razu dla tych osób, które są na liście oczekujących. Między innymi wywołana została sprawa wyprowadzenia lokatorów z wieży wodociągowej. No, z tych budynków przy wieży wodociągowej powinienem tak się precyzyjnie wyrazić. Jak również o pomstę do nieba woła budynek przy ulicy Świętego Rocha. Ten pałacyk, tam, drodzy Państwo, już staramy się nie lokować nowych mieszkańców, bo później będzie problem, żeby ich prosić, żeby się wyprowadzili. To trudność, drodzy Państwo, żeby proponować komuś nowe lokum. Jedyną szansą jest zachęcić nowym standardem, nowym budownictwem, które chcemy, drodzy Państwo, zrealizować przy ulicy Niegolewskich, ale żebyście Państwo nie myśleli, żadne złote klamki. Budownictwo niskobudżetowe, zgodnie z całą tą technologią budownictwa i zgodnie ze sztuką budowlaną, ale właśnie, że tak powiem, są po gospodarsku. I chcemy między innymi dokonać wewnętrznego podziału, przydziału. W pierwszej kolejności również mieszkańców przy ulicy Niegolewskich, w tej pierwszej części, gdzie już jest ta istniejąca zabudowa, móc mieszkańcom zaproponować lokale w tym nowym budownictwie, żeby móc dokonać, drodzy Państwo, rozbiórki tego obiektu i móc przystąpić w przyszłości, już nie wiem jakiej, ale na pewno w przyszłości przystąpić do drugiego etapu budowy mieszkań komunalnych. Drodzy Państwo, mamy pozwolenie na budowę. Pani kierownik Ilona Adamska Tak w uzupełnieniu dzisiaj też moich współpracowników, którzy zajmują się zasobem mieszkaniowym, posiada takową dokumentację. Zgadza się Panie Kierownik? Jak będziecie Państwo zainteresowani, zachęcam, żeby później sobie zajrzeć do tej dokumentacji, w jakim charakterze to budownictwo ma być realizowane. Tylko powiem, że w zakresie tego charakteru najwięcej do powiedzenia miał konserwator, bo jest to zabudowa ściśle chroniona, ale udało się konserwatora przekonać też do naszych interesów, żeby móc przystąpić do tej inwestycji. Jeżeli chodzi o dofinansowanie, drodzy Państwo, żeby była jasność, jesteśmy na liście oczekujących do podpisania umowy. W ślad za tym, jak będzie podpisana umowa, to i te środki będą też, mam nadzieję, że już dla nas dostępne. Czy to się zadzieje, że będziemy podpisywać z BGK-iem środki w tym roku, już się nie łudzę. Czy to będzie styczeń, czy to będzie czerwiec, czy to będzie listopad przyszłego roku, tego nie wiem. Niemniej jednak zachodzi konieczność, aby zaktualizować ten program wieloletniego gospodarowania mieszkaniowym zasobem. I to jest najważniejsze przedsięwzięcie, które chcemy wpisać i wpisujemy, drodzy Państwo, bo wolą Rady poprzedniej kadencji było to, żeby takie przedsięwzięcie móc realizować. To też było odzwierciedlone zabezpieczeniem środków na tą wstępną, niezbędną dokumentację i to zostało zrealizowane. Drodzy Państwo, ważna kolejna rzecz, również wypracowana, ten poprzedni program, który już się zdezaktualizował, nie obejmował wysprzedaży lokali mieszkaniowych. Jak Państwo sobie zobaczycie lata, te podziały, tutaj nie mamy zamiaru wysprzedawać mieszkań. Jestem ostatni, który będzie chciał mienie gminne wysprzedawać, ale niektóre mienie zasobu mieszkaniowego nie opłaca się gminie, żebyśmy remontowali. I jest taki przypadek, nie chcę imienia tu podawać, ale Państwo doskonale wiecie, szczególnie radni z Komisji Mieszkaniowej, mieszkanie z rodzina przy ulicy Świętego Rocha, niska zabudowa, jak się jedzie od strony właśnie stacji Orlen do centrum naszego miasta, to po prawej stronie mam w domyśle tą zabudowę. Jest taki budynek, z którego wyprowadziliśmy lokatorów z zasobu socjalnego z kolei i chciałby i nosi się zamiarem, długo się nosił z zamiarem, żeby go kupić, bo chciałby w końcu naprawić dach. No, to jest inwestycja, którą trzeba szacować, jakby gmina miała realizować, drodzy Państwo, poprzez postępowanie przetargowe. No, wiemy, że zamówienia publiczne generują dodatkowe niestety nakłady finansowe. No, to będzie to chciało zrobić w jakimś tam przedziale czasu i metodą też po gospodarsku, ale chce przede wszystkim mieć prawo własności tego lokalu. Jest taka szansa, ale musi być to zawarte też w tym programie, ale wcześniej radni, jak dobrze pamiętam, poprzedniej kadencji i tej na Komisji Mieszkaniowej wyrażali taką akceptację i chociażby o ten aspekt również należy zaktualizować ten program. Jak Państwo właśnie przeanalizujecie poprzez te pewne ruchy, tu sprzedać, tam wybudować, to wszystko jest odzwierciedlone w tabeli, ile docelowo na koniec tego 2029 roku gmina by miała posiadać mieszkań w swoim zasobie mieszkaniowym. Drodzy Państwo, tak jak powiedziałem, nie chcę tego tutaj szczegółowo referować. Myślę, że Państwo po zapoznaniu się z projektem tej uchwały macie jakieś pytania, tudzież wątpliwości. Moi współpracownicy służą pomocą, żeby Państwu pewne kwestie również dopowiedzieć, wyjaśnić. Ja już zwróciłem uwagę, również jest pewna literówka. Na pewno jest literówka na stronie trzeciej. Jest to rozdział akurat drugi za tabelką. Powinno być w punkcie drugim ogółem w zasobie, a nie ogółem w zasobie. Także mała drobiazga, już autokorekta następuje, widzę. Także drodzy Państwo, czy macie jakieś jeszcze do tej kwestii pytania? Ja tylko powiem, że jesteśmy też na ukończeniu adaptacji tych pomieszczeń przy budynku na Szarych Szeregów. Tam też będą wydzielone lokale, odbywa się remont. I też chciałbym Państwu, żebyście byli świadomi, bo niestety jesteście też świadkami tego, że została w jakiejś części zablokowana ulica Bohaterów Bukowskich. Ubolewam nad tym. Właściciel, jeden ze współwłaścicieli pewnego dnia przyszedł do urzędu i powiedział, że no wiedzieliśmy, że stan tego obiektu jest katastrofalny. ale przyszedł i poinformował nas właśnie, żeby, drodzy Państwo, no, że doszło do jeszcze jakichś tam osunięcia degradacji tej ściany nośnej, frontowej, po czym, drodzy Państwo, no, nie było wyjścia. Poinformowaliśmy właściciela, że współwłaściciela, że zachodzi konieczność, żeby zgłosił, zadzwonił na numer alarmowy i wówczas cała machina ruszyła. Efektem jest to, że jest droga zablokowana. Był już nadzór budowlany i ten obiekt został tymczasowo w taki sposób, a nie inny, zabezpieczony. Mam obawy, bo nie da się nic innego zrobić na okoliczność Święta Wszystkich Świętych. Ten paraliż pewien będzie niestety miał miejsce, za to Państwa bardzo przepraszam, ale no, żadna forma zabezpieczenia ściany frontowej tego budynku nie jesteśmy w stanie, drodzy Państwo, no, wyasygnować za właścicieli też środków, tak? Oni są zmuszeni, mam nadzieję, że za chwilę będzie decyzja, będą zmuszeni zburzyć ten obiekt. Ale dlaczego o tym mówię? Mieszkańcy w sąsiedztwie tego budynku na tyłach mają wydzielone swoje pomieszczenia w garażu, zaadaptowane na pomieszczenia mieszkalne. No, ale niestety w budynku, który właśnie wymaga rozbiórki, mają zlokalizowaną toaletę i korzystają z wnętrza tego budynku. I grozi to, drodzy Państwo, olbrzymim niebezpieczeństwem i moją decyzją jest, że zostanie im jeden z lokali, chyba ten najmniejszy, jak dobrze pamiętam, przy ulicy Szarych Szeregów 6. Tymczasowo tylko, drodzy Państwo, bo już słyszałem na mieście, że burmistrz dał im mieszkanie zamiast tego, że oni powinni sami rozebrać. Nic bardziej mylnego, nikt nikomu nic nie dał, ale jak są sytuacje, że trzeba pogorzelcom pomóc, czy komukolwiek, to staramy się, drodzy Państwo, umiejscawiać w takich sytuacjach nadzwyczajnych i chociażby mamy teraz w zanadrzu sezon zimowy, na krótki czas oni będą korzystać z tego mieszkania i mam nadzieję, że do tego czasu już pewne sprawy się rozwiążą, że będą mogli ten nasz lokal opuścić. Żadna umowa na czas nieokreślony nie będzie z nimi podpisana, będzie na czas tylko określony, tymczasowy i tylko chciałem Państwa o tym też poinformować, bo tego wymaga sytuacja i okoliczność. To są, drodzy Państwo, najważniejsze kwestie. Jest również tabelarystyczne zestawienie planowanych remontów w tym naszym zasobie mieszkaniowym. Z uwagi na kryteria przygotowania tego planu wieloletniego niezbędne jest oszacowanie również kosztów, jakie są wymagane. No, tak się zdarza, że no, szacowanie jest różnie. Czasami jest to kwota aż przeszacowana, a czasami jest niedoszacowana. I to wszystko ma też odzwierciedlenie w budżecie miasta. Więc staramy się robić to też bardzo powściągliwie i to, tylko w takim stopniu, jakim wymaga tego sytuacja. Ale cieszę się, że też dotychczas te nakłady remontowane są ponoszone, tudzież wymiana źródła ogrzewania, przeprowadzenie instalacji elektrycznej, instalacji gazowej. Takie czynności są podejmowane i jak wiadomo, ten nasz zasób wymaga cały czas nieustannie tych nakładów, ale trzeba to czynić w sposób bardzo zrównoważony, po to jest ta forma właśnie nowego budownictwa. Inne gminy również idą tym torem. Pojawiło się świetne dofinansowanie. Mam nadzieję, jestem optymistą, że dostaniemy, przyjdzie mi w udziale podpisać umowę o dofinansowanie i wówczas ta machina budowlana ruszy w tej lokalizacji i to budownictwo powstanie, bo to nie tylko też będą od razu lokale gospodarcze, będzie wspólne budynek gospodarczy, w którym będzie ulokowana kotłownia, wspólne ogrzewanie, a będą później te opłaty też naliczane od metra kwadratowego. To jest jedyny sposób, drodzy Państwo, żeby uporządkować, bo jeżeli będziemy zwlekać w tym zakresie i nie będziemy, ja wiem, jakie jest, drodzy Państwo, postrzeganie, tak? Że gmina komuś daje coś za darmo. Jak ktoś z Państwa spojrzy w ustawę o samorządzie gminnym, jest między innymi to zadanie własne gminy wyszczególnione i my nie możemy tego lekceważyć. Trzeba to czynić w sposób bardzo odpowiedzialny, no ale też szukają sposobu, żeby nie... to jest jakby skarbonka bez dna, ale po to chcemy to uporządkować, żeby doprowadzić ten nasz zasób do takiego stanu zadowalającego. A przede wszystkim najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby skutecznie uzyskiwać przychody, no te dochody właśnie z tego utrzymania, żeby każdy otrzymując ten lokal był w stanie raz, żeby przydział odbywał się na zasadzie, że jak jest rodzina trzyosobowa, to żeby miała lokal w odpowiednim metrażu, a nie z kolei ten metraż przeszacowany, tak? Są rodziny wielodzietne i chodzi o to, żeby tu dostosować te parametry, żeby były rodziny w stanie też na danym miejscu się utrzymać. Jak komuś zaoferujemy nowy lokal, a mu się nie spodoba, sorry, jest rynek komercyjny, rynek pierwotny, rynek wtórny, zapraszamy, proszę korzystać. Właśnie chodzi o to, drodzy Państwo, nazwę to po imieniu, żeby niektórych też wyleczyć z pasożytnictwa. Przepraszam, że to powiedziałem, ale Wy Państwo harujecie na co dzień i pracujecie na utrzymanie bieżące własnych rodzin i żeby była jasność, zasób mieszkaniowy jest formą, żeby mieszkańcom ulżyć, żeby pomóc ich w dojściu do własnej własności. Żeby była jasność, to jest tylko i wyłącznie na tymczasowość. I każdy powinien do tego dążyć, czego niektórzy nie rozumieją. Zwłaszcza ci, co z tego korzystają. Ale taka jest idea, więc my jako gmina musimy też móc pewne standardy zachować, standardy odpowiednie proponować, ale jak komuś się nie będzie podobało, no to drodzy Państwo, drzwi są otwarte. Więc do takiej właśnie, do tego chcemy i dążymy. I między innymi być może i odważne są nasze zamiary w tym zakresie. Wówczas, jeżeli, drodzy Państwo, żeby też była jasność, jeżeli zajdzie potrzeba ten wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem, jeżeli dojdzie do sytuacji, że trzeba go zaktualizować, być może są dziś takie aspekty, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć w tym programie, należy go również zaktualizować, mimo tego, że jeszcze nie został skonsumowany do 2029 roku. Więc na to też musimy być gotowi i do tego się przygotować. Ja już, drodzy Państwo, tak słowem wstępu dużo powiedziałem. Jeżeli wymaga tego sytuacja, oddaję głos i być może moim współpracownikom.
Dziękujemy za te słowo wstępne, panie burmistrzu. Ja tylko potwierdzę, że a propos tego świętego roku, to już nie tylko Komisja Mieszkaniowa w naszej kadencji, ale Komisja Wspólna.
Była uchwała,
że...
Można sprzedać.
Tak. Było pozwolenie, że tak powiem, żeby to... że można to sprzedać, tak? Po analizach kosztów remontu, który by tam przewyższał.
Ale nie mogłem, panie przewodniczący, tego uczynić dotychczas z uwagi na wczesne zapisy obowiązującego planu.
Tak samo jak zeszła rada z zeszłej kadencji uzgodniła, że powiększamy zasób mieszkaniowy gminy o nowoczesne mieszkania. Wtedy zakupiliśmy Jakon i dwa wiekonie, tak, dokładnie. Dokładnie. Na Dworcowo i Szarych Szeregów, także kilka tych nowych lokali powstało i powstaje jeszcze, tak? Czy ktoś ma jakieś pytanie do tej uchwały, do programu? Proszę.
Dziękuję za głos, panie przewodniczący. Panie burmistrzu, mam pytanie odnośnie tych mieszkańców z terenu wodociągu i Świętego Rocha i tych budynków podległych, oni będą, nie wiem, mieli zaproponowane przeprowadzenie się pod nowy adres tam na Niegolewskich. Czy jest jakaś koncepcja, plan, co dalej z tymi mieszkaniami, bo one będą mieszczały przez kolejne lata i tak do tej pory jednak były ogrzewane, malowane tam w jakimś stopniu, ci lokatorzy utrzymywali to, nie? Więc czy jest jakiś plan, co dalej będzie z nimi?
To znaczy, drodzy Państwo, uważam, że główny cel, nasze zamierzenie to wyprowadzić mieszkańców i już żadnych mieszkańców tam nie wprowadzać. I wówczas, jeżeli dokonamy tej wyprowadzki, to wtedy będzie moment, żebyśmy pomyśleli o formie zagospodarowania całego tego terenu. Drodzy Państwo, jak słyszeliśmy, nie może nikomu spaść dachówka na głowę, tak? Więc nikt nie powinien się w tym miejscu, te formy zabezpieczenia, które tutaj czyni Zakład Gospodarki każda forma zabezpieczenia przed dojściem do jakiegoś zagrożenia życia bądź zdrowia nie jest formą stuprocentową. Zawsze istnieje pewne ryzyko. I to ryzyko może być tylko i wyłącznie zneutralizowane wówczas, kiedy dojdzie do kompleksowej renowacji wszystkich tych obiektów i wieży wodociągowej. I wtedy, drodzy Państwo, ja jestem bardzo otwarty, jak Państwo macie jakąkolwiek wiedzę potencjalnego inwestora, który chciałby to dziedzictwo zachować, w jakiejś tam części może przeznaczając na swoją działalność komercyjną, usługową, może powstać tam jakaś restauracja. My, drodzy Państwo, jako gmina nie realizujemy pewnych zamysłów. Wiemy, że jeżeli by to miało iść w czyjeś ręce prywatne, to ktoś musi tam sporządzić sobie swój biznesplan i musi tam pewnie jakiś mieć z tego tytułu zysk, tak? Ale, no, drodzy Państwo, trudno mi nawet szacować, jakie są nakłady. Ja rzuciłem kwotę 50-60 milionów. Wierzcie mi Państwo, bo prace na wysokościach są strasznie drogimi czasami. Strasznie drogimi czasami. Tu prezes też mówi, że to są kolosalne pieniądze. W obliczu tego, że mamy naprawdę dużo potrzeb innych, nie jest zasadnym, żebyśmy mieli rewitalizować wieżę wodociągową dla samej zasady, bo to jest piękny obiekt. Nie możemy doprowadzić, żeby ona miała się całkowicie zdegradować, więc i tutaj pewna może i forma konkursu, przetargu. Formułę dopiero, drodzy Państwo, znajdziemy, ale warunkiem koniecznym jest wyprowadzić mieszkańców. I na pewno nikogo nie będę w takim stanie komukolwiek proponował, żeby wprowadzić. Więc to jest jedyny też rachunek, żeby kompleksowo, bo pod groźbą chociażby nadzoru budowlanego, to już jest warunek absolutny. Jeżeli nadzór by tam wkroczył czasami, no to też, drodzy Państwo, tu nie będzie rozmów w postaci, czy ktoś chce opuścić ten lokal, czy nie chce, czy ktoś tam by chciał dożyć swoich sędziwych lat. Wybaczcie Państwo, sentymentu nie będzie, tylko trzeba absolutnie podejmować decyzje autorytarnie, dlatego, żeby zadbać o ich bezpieczeństwo. No, a my jesteśmy odpowiedzialni i musimy też czasami trudne decyzje podejmować. Były, drodzy Państwo, takie próby. Kupiliśmy lokal w poprzedniej kadencji, dwa lokale na Jakonie. Jeden trafił właśnie w ręce osoby, która zajmowała zasób w budynku MGOK-u. Tam dziś MGOK już nie ma lokatorów, to jest niebywały również sukces. Mimo prób jeszcze w poprzednich kadencjach, dopiero w poprzedniej kadencji udało się to zrealizować. Jedna osoba, która mieszka w tym budynku przy wieży wodociągowej, miała zaproponowane nowe mieszkanie i nie skorzystała z tego. Ale wówczas z uwagi na to, że nie było to jakby realizowane te wyprowadzenie kompleksowo, odpuściłem najzwyczajniej, no bo gdzieś tutaj była pewna jakaś forma selekcji komuś proponowałem. Tak? Komuś proponowałem, bo na 38 metrów kwadratowych no to nie będziemy proponować pięcioosobowej rodzinie, tak? Tylko musi być to też osoba, która spełnia te kryterium i to tak samo wygląda, jeżeli chodzi o listę osób, które oszukują na przydział mieszkania. Mimo tego, że są osoby gdzieś tam hierarchizowane w kolejności, bo decyduje czas zgłoszenia i one tam tak sobie są ulokowane. No jak jest mieszkanie 50-metrowe, to nie będziemy jednej osobie przydzielać, tak? No są pewne też kryteria, którym kieruje się Komisja Mieszkaniowa i również ja. Bo finalnie Komisja Mieszkaniowa jest jakby tym kolegialnym ciałem, które jakby doradza, opiniuje decyzje i tak ostatecznie podejmuje burmistrz, tak? A ja, drodzy Państwo, no wierzcie mi, ja nie chciałbym narazić kogokolwiek na ryzyko uszczerbku na zdrowiu, a jeszcze w ogóle życie, to jest w ogóle nie do pomyślenia. Stąd też forma nowego budownictwa jest jedynym ratunkiem no, dla nas, żebyśmy mogli nawet z honorem, drodzy Państwo, wyjść i żeby ten problem poważnie rozwiązać, tak? Bo innego sposobu nie widzę. No, cóż, jak mamy przystąpić do jakichkolwiek zamiarów odrestaurowania budynku na Świętego Rocha? No w WPF-ie Państwo nie znajdziecie żadnych tam zapisów, zmianek, że chcemy taką inwestycję zrealizować. Ale cokolwiek, nawet jeżeli by się nadarzyła okazja z jakiegoś programu ochrony zabytków, bo to też jest zabytek, to drodzy Państwo, warunkiem koniecznym jest również, żeby nie było tam lokatorów. Nawet jeżeli by doszło do realizacji jakiejś tam cząstkowej inwestycji remontowej, bo dach zacieka i trzeba, nie wiem, mieszkańców wyprowadzić z dwóch lokali, bo trzeba zrobić dach, no to też jest pewnego rodzaju nawet paraliż, bo gdzie im zaproponować mieszkania? No jest problem, jest olbrzymi problem i dlatego myślę, że ten 80% dofinansowania, no też mówi samo za siebie, więc to jest tylko i wyłącznie na tym etapie, to jest moja propozycja dla Państwa. Jak ktoś z Państwa ma lepszą propozycję, absolutnie jesteśmy otwarci. No i tyle. No. No
to jest bombowy projekt, jeżeli chodzi o to dofinansowanie 80%, więc tutaj nie ma co dyskutować nawet. Nie?
To... Jakiś to?
Bombowy projekt.
Zapiszę takie słowo.
Myślę, ja to reasumując, na tą chwilę nie ma planu, co dalej będzie z tymi lokalami tam z tymi. Nie?
To jest problem.
To jest takie przygotowanie się na to, czy się nadarzy kolejny projekt na modernizację zabytków. Może tak być. No tak, tylko to z biegiem lat będzie coraz bardziej znakołówkowo finansować.
Bo to się będzie największy problem tego, że to jest zabytek.
Mam jeszcze takie małe pytanko, to te mieszkania na Niegolewskich to są kawalerki, tak? Te 25-36 metrów?
Właśnie, to są krąży tutaj.
Bo właśnie tak wyszło, tak? Pokój z aneksem kuchennym 25 metrów.
Tam dużo.
Tak? Szanowni Państwo, nie pamiętam, ja pozwólcie Państwo, nie pamiętam dokładnie metrażu, to znaczy tak, jest intencja w ten sposób, że w sąsiedztwie lokali ma być 28-metrowe mieszkanie, w sąsiedztwie 36. I to ma być tak jakby rozwiązanie modułowe, bo jeżeli będzie rodzina 5-6-7 osobowa, to może dojść do połączenia tych lokali. I właśnie ta modułowość, to rozwiązanie, które tu proponujemy, no ma też nam ułatwić podejmowanie niełatwych decyzji, tak? Bo czasami chodzi o zaplanowanie ścianki działowej, oddzielającej, no tu nie chcę się pod względem budownictwa wypowiadać, jest Pani kierownik, niech Państwu zreferuje ten projekt najlepiej, ale może nie dzisiaj, jak byście Państwo mieli wolę, zachęcam przyjść, zainteresować się szczegółowo, jest w zasobach ta dokumentacja. Najważniejsze, drodzy Państwo, intencją było, żeby unikać części wspólnych. Unikać części wspólnych, które zawsze są słabym ogniwem tego typu budownictwa. A więc indywidualne wejścia. Zaplanowana też tam jest jakaś ilość miejsc postojowych. No ale też przy tym właśnie zakresie, no to jest konieczne. Na pewno też tam są zlokalizowane duże drzewa i między innymi też batalia się toczyła, czy one mają zostać, czy nie. No, w dużej części one zostają, tak? Więc drodzy Państwo, no, jest ten projekt przemyślany. Z uwagi na sąsiedztwo tego dworku, który jest własnością prywatną, strona w postępowaniu nie była łatwą stroną. Mimo tego, że my wyszliśmy naprzeciw tej stronie i daliśmy zgodę na służebności w sieciach, jak tu były budowane tamte lokale i pomieszczenia, nie chcę mówić nazwisk, bo to nie o to chodzi, no to wyszliśmy, no właśnie, poszliśmy na rękę, a później był odwet. I dlatego tak długo było to postępowanie się toczyło, bo było w SKO. No ale no, udało nam się to przeforsować. Dziś mamy pozwolenie na budowę. I tylko kwestia pieniędzy, ogłaszamy przetarg i realizujemy. Dziś mówię o takich kwotach, ale wiecie Państwo, jak Pan Prezes wcześniej powiedział, największą weryfikacją to jest po prostu otwarcie ofert i wówczas widzimy po ofertach, ile one wynoszą. No ale nie ma stropów, nie ma klatek schodowych, to są największe koszty generują właśnie te elementy budownictwa, tak? Więc staraliśmy się tego unikać. Nie chcieliśmy też nie wiadomo jakiej intensyfikacji w tym terenie z uwagi na chociażby drogę powiatową. No, jest to uważam projekt przemyślany, który ma odnosić się do architektury, która jest istniejącą. Zdegradowaną dziś, ale istniejącą architekturą. Bo tutaj, tak jak powiedziałem, konserwator miał najwięcej do powiedzenia.
Dobrze. Dziękujemy.
Przy okazji właśnie żeby to...
Czy ktoś ma jeszcze jakieś uwagi albo pytania do tego? Może czegoś tam również nie dopowiedział. chwili umknęło.
Rozumiem, że to jest zabudowa tradycyjna murowana, z tego co tutaj widać. Bo czy nie warto by się było na przykład pochylić nad domami ekologicznymi, czyli tak zwanymi szkieletowymi, które są dużo tańsze, jeżeli chodzi o budownictwo i później o utrzymanie tego po eksploatacji?
Tu będę prosił o pomoc panią kierownik. Pani kierownik, aby pani mogła się odnieść do tej kwestii, bo jest projekt, który zakłada tradycyjne budownictwo. Nie chcieliśmy iść w koszty, bo...
Szanowni Państwo, projekt czy domy zbudowane zostały w tradycyjnej formie, to jest z betonu komórkowego. Są to budynki parterowe z dachami płaskimi czy tymi papą. No nie ukrywam, mieliśmy projekt, już zrobiony jeden, przy byłym pałacu. Tam były wykonanie budynków z płyty warstwowej. Nie ukrywam, że koszty wcale nie były tańsze. Czyli po przeliczeniu jakby do kosztów budowy, jak gdyby to nie jest w stanie rozwiązania. Jest porównywalne, więc...
Państwo dźwiękochłonności, bo no wiemy, że akurat w zasobie to jest bardzo ważny czynnik, w zasobie mieszkaniowym. Ważny czynnik, żeby nie było hałasu.
No nie ukrywajmy, że po roku czy po dwóch, no te budynki mogą być degradowane, także tutaj musimy też sobie wziąć pod uwagę, że niestety lokatorzy, znający, no, czy będą dbać, czy nie, no to jest wielkie znak zapytania. Nie, nie będą, do widzenia.
Dziękuję.
Czy jeszcze ktoś ma jakieś pytania do tej uchwały? Rozumiem, że kierujemy na sesję.
Zwolnić.
No nie, nie, zwalniać nie.
Z obowiązku bycia. Tak, ale pani kierownik jeszcze zostanie. No nie dałem okazji się wykazać moim współpracownikom, ale drodzy Państwo, wykazali się odpowiednio przygotowując ten projekt, więc za to bardzo dziękuję.
Bardzo dziękujemy. Panie Jacku, pani Beato, bardzo za obecność. Przechodzimy dalej od nowości. Czy coś tutaj trzeba wyjaśniać?
Ja tylko mogę powiedzieć, jak Państwo tutaj macie załączone. Na ostatnim zebraniu wiejskim Sołectwa Szewce mieszkańcy podjęli uchwałę o przystąpieniu do tego programu. Chcą zaaplikować o środki z Wielkopolskiej Odnowy Wsi na realizację inwestycji i zadań, które no, mają w planach. W związku z tym, że inne już sołectwa do tego programu przystąpiły i mają dobre doświadczenia, w związku z tym Sołectwo Szewce również chce korzystać z tych środków i w odpowiedzi na to jest przygotowany projekt uchwały, ponieważ kolejnym krokiem, ażeby móc aplikować te środki, jest uchwała Rady Miasta Gminy w tym temacie. Także z tego względu jest przygotowany projekt.
Jest nadal obowiązek przygotowywania strategii rozwoju?
Nie, nie ma obowiązku, nie ma punktów za to, no niemniej jednak też można uzyskać środki.
Coś do tej uchwały? Wszystko jasne. Budżet. Prosimy bardzo.
Szanowni Państwo, mamy kilka zmian, może opowiem. Zwiększamy dochody budżetu gminy z tytułu na administrację publiczną Urzędy Miast i Gmin z tytułu otrzymania darowizny od Sport Evolution Group z przeznaczeniem na działalność. Darowizna z przeznaczeniem na działalność miasta i gminy w wysokości 19 tysięcy złotych. Oświata i wychowanie, oddział przedszkolny, wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego na wniosek dyrektora szkoły podstawowej zwiększamy o 1000 zł. Oświata i wychowanie, pozostała działalność. Dotacja celowa w ramach programu finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji szkolnej w mieście i gminie Bóg. kwota 235 578 zł. Ja powiem może więcej na temat tego projektu. To jest projekt, o którym dwa miesiące temu pan burmistrz wspominał, że mieliśmy bardzo wysoko zapunktowane, zaopiniowane i teraz mamy decyzję, że otrzymaliśmy środki. Lada dzień będzie podpisywana umowa. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów ze szczególnym uwzględnieniem uczniów niepełnosprawnych i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podniesienie kompetencji nauczycieli w tych szkołach jest bardzo szeroko zakrojony, jest skierowany do naszych szkół podstawowych i szkoły branżowej. Będzie też polegał oczywiście na zajęciach dla tych dzieci i poprawa dostępności architektonicznej budynków, zakup doposażenia oraz też również windy tu będą zakupione i montowane w szkołach i za chwileczkę też również to będzie wprowadzone też do wieloletniej prognozy finansowej. Jest to projekt na łączną kwotę 5 633 431 zł. Był to projekt przygotowany przez naszego pracownika, naszą panią, która ma pieczę nad oświatą, panią Sylwię Garda. Jest praktycznie w 100% dofinansowany, ponieważ jedyny wkład, który jest po naszej stronie, jest to nasz wkład rzeczowy 563 tysiące i to jest, polega na tym, że udostępniamy salę do tych zajęć. I praktycznie żadnych środków naszych nie będziemy wydatkować, tylko same te środki pozyskane. 90 zł, no to już jest śladowe. Śladowa kwota.
Które szkoły to obejmuje?
Wszystkie.
Wszystkie.
Wszystkie. I tu będzie on rozłożony na 3 lata. Do budżetu wprowadzamy, tak, podstawowe. Branżówka też. Do budżetu wprowadzamy na ten rok 235 tysięcy po stronie dochodów 578 zł. Kolejne dofinansowanie dotyczy wirtualnej strzelnicy. Również gmina tutaj aplikowała o przyznanie dofinansowania w ramach konkursu ofert Strzelnica w powiecie 2024. Otrzymaliśmy takie dofinansowanie. Całość tego zadania będzie na kwotę 130 tysięcy. Dofinansowanie to jest 104 tysiące, 20% naszego wkładu. Tak do końca to nie wiem właśnie na czym to by miało polegać, znaczy to tylko z tego co wiem, ta strzelnica wirtualna, że to ma służyć na zajęcia edukacja dla bezpieczeństwa dla wszystkich uczniów. Oni tam będą mogli sobie tam po prostu jakoś wirtualnie strzelać, tak? I wszystkie szkoły będą mogły z tego korzystać.
Gdzie wolna ta szkoła?
Będzie to umiejscowione w branżowej szkole. No ale to podobno to jest
tutaj,
takie... No...
Tutaj już w trakcie szkolenia można uniknąć strat.
Kolejna zmiana dotyczy też zwiększenia dochodów pomocy społecznej, zasiłki okresowe. Są to wpływy z opłat za pobyt w schronisku naszych mieszkańców 38 160 zł. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wpływy z tytułu odpłatności za sprawowanie usług opiekuńczych zwiększone dochody o 23 tysiące. Zmniejszenie dochodów, bo tutaj jest, które wyżej wspominałam, jest o tym 1000 zł, po prostu jest on przesunięty do między rozdziałami. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Tutaj mieliśmy zadanie, o którym wspominała pani Agnieszka Skałecka. Jest to koncert kolęd w wykonaniu Poznańskiego Chóru Chłopięcego. To zadanie było w budżecie zaplanowane na kwotę 18 334 zł. Obecnie podpisaliśmy 18 października umowę na kwotę 9 600 dofinansowania i musimy zmniejszyć to o te 8 000 te dochody. Kolejne tutaj mamy grupę zwiększenia wydatków. Mamy tutaj szereg zmian w związku z przeliczeniem funduszy sołeckich. Po zebraniach pani Ania Lewińska przedłożyła taką informację. Mamy, no dlatego będę teraz czytać, jest tu niektóre drobne, niektóre większe zmiany dotyczące właśnie rozliczenia funduszu sołeckiego. Nie czytasz? Z istotniejszych zmian jeszcze, też przesuwamy świadczenia na rzecz osób fizycznych. To będą posiłki regeneracyjne. Między naszymi działami w naszej działalności tutaj urzędu przesuwamy 22 tysiące. To taka też istotniejsza zmiana. Zmniejszamy również, to mamy zwiększenia w przedszkolach. Po przeliczeniu dotacji na nasze przedszkola, które są dotowane, to są te niepubliczne przedszkole w Pruszach, publiczny Kogucik i Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia. Przepraszam. O kwoty, które wyszły właśnie po przeliczeniu teraz, na koniec roku. Zwiększamy dla szkół 7100, Kogucik 8012, Pluszak 10897 zł. Tu w zwiększeniu wydatków mamy to wspomniane pieniążki na projekt 235 578 zł i na tą strzelnicę 130 000. Również tutaj dalej mamy w pomocy społecznej, to jest też szereg drobnych przesunięć wynikających z analizy budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej. Nie wiem też, czy to czytać, może tak istotniejsza, to gdzieś tam zaoszczędzone pieniążki, które miały być swego czasu przeznaczone na te opłaty w żłobkach, na ten dofinansowanie bonu do żłobkowego, zostały teraz uwolnione, więc na DPS, na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej zostały też poprzesuwane środki, bez żadnego tam dodatkowego składu. Dalej mamy znów te fundusze sołeckie, które Państwo tutaj mieli przedstawione. Zmniejszenia wydatków. Tu znowu mamy też po przeliczaniu dotacja dla przedszkoli, ale z kolei jest to realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach. Zmniejszona dotacja dla Sióstr Miłosierdzia o 4112, Kogucik 11 000. Dalej znów fundusze sołeckie. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, to jest przesunięcie tych 22 tysięcy pomiędzy naszymi działami w działalności urzędu na poszucie regeneracyjne dla pracowników obsługi, pracowników gospodarczych. Fundusze sołeckie, to zmniejszenie wydatków, o którym wspomniałam z tytułu zmniejszenia tej dotacji planowanej wcześniej na koncert kolęd w wykonaniu Poznańskiego Chóru Popieńczego. Kolejne fundusze sołeckie i w informacji dodatkowej mają Państwo wpisane kilka takich przesunięć pomiędzy paragrafami w danych działach. To już taka bardziej kosmetyczna sprawa. To jest też informacja dla Regionalnej Izby Obrachunkowej. Czy tutaj wystarczająco? Czy jakieś pytania?
Ja myślę, że tak. A propos funduszy sołeckich, takie tylko wyjaśnienie, to jest efekt zebrań wiejskich we wrześniu. Zawsze coś tam w tych funduszach zostaje.
Muszą być zmienione do końca
października. Przesuwane paragrafy i tak dalej. Zmiana wydatkowa. Może się mieściły w tym paragrafie, tak?
Tak.
Czy ktoś ma pytania do budżetu?
Tak, to tylko pomiędzy paragrafami. 7 tysięcy.
Mieściło się w paragrafie, tak jak mówię. Czy jakieś wątpliwości? Chciałem tylko zauważyć, że mamy progres w otrzymywaniu budżetu. Bardzo dziękujemy. Nie widzę pytań. A, jakieś wątpliwości pan burmistrz, proszę.
Szanowni Państwo, również chciałbym przy tej okazji, jeżeli pan przewodniczący, jeżeli panowie przewodniczący pozwolą, wrócić, odnieść się do poprzedniej sesji, na której mnie nie było, a nagromadziły się również wątpliwości i jeżeli państwo pozwolicie, to chciałbym skorzystać z obecności pani kierownik Joanny Zemskiej. Mieliście państwo wątpliwości odnośnie ulicy Szkolnej w Nieprzyszedzie. Ja bym bardzo prosił panią kierownik, żeby państwu wyjaśniła, czego dotyczyła ta zmiana, dlaczego musiała mieć miejsce. Pani kierownik, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, realizacja inwestycji budowa ulicy Szkolnej realizowana była w formule kosztorysowej. To znaczy, że Po zakończeniu realizacji prac geodeta jedzie w teren, obmierza wszystko i na tej podstawie wyliczane są pozycje jednostkowe. Z prac dodatkowych było włączenie łuku. Tutaj pani radna mówiła, że to było w projekcie. Oczywiście, to było w projekcie. Tylko projekt budowlany składał się z projektu budowlanego i z decyzji wydawanej przez starostwo, jak również włączenie drogi wojewódzkiej wydawane przez wojewodę wielkopolskiego. Nie ukrywam, że ta pozycja dotycząca włączenia w drogę wojewódzką umknęła i znalazła się w pozycji kosztorysowej kosztorysu podstawowego, którego wydawało starostwo powiatowe. Dlatego to były prace dodatkowe. To było narysowane w projekcie, ale nie zostało uwzględnione w kosztorysie. Jeżeli byśmy sobie wzięli wykaz wszystkich pozycji kosztorysowych, które jest ponad 100, to tam nie znajdziemy kostki kamiennej. Znalazła pani? No bo były dwa projekty budowlane. Podstawowym projektem była decyzja i projekt wydawany przez starostwo. Dodatkowo był projekt, to było zgłoszenie wydawane przez wojewodę wielkopolskiego. To był tylko fragment, jak gdyby włączenie, czyli cały pas drogi wojewódzkiej. To na rysunku musiało być. Także jak pani mówiła, że coś jest narysowane, pani tam nic nie widzi. No oczywiście, tylko nie było to w pozycji kosztorysowej ujęte. To są te prace dodatkowe, które nie były. Nie ukrywam, że to nie jest tak, że jeżeli czegoś nie ma w kosztorysie, to wykonawca może sobie wziąć cenę z, nie wiem, z kapelusza i powiedzieć 100 tysięcy. Te ceny to są ceny według średnich cen z tego cen budu. To są cenniki. To nie jest tak, że wykonawca mi powie, a ja to zrobię za 50. No niestety wszystko jest zweryfikowane. To tak nie wygląda. Pozostałe kwoty, te, które wynikały jak gdyby z doszacowania albo z niedoszacowania poszczególnych pozycji kosztorysowych. Dokumentacja projektowa wykonywana była w 2021-2022. Nie ukrywam, że w tym czasie też zmieniają się realnie. Ludzie wykonują przyłącza, droga jest równana, nawożony jest tłuczeń, inne dzieci, inne elementy. Żadna terenu też nie się podnosi do góry. To państwo muszą wszystko wziąć pod uwagę. Później geodeta przed rozpoczęciem prac jedzie w teren, namierza, wytycza i mamy rzędną zerową i rzędną, do którego musi korytować. I to są te różnice, gdzie mam domiary albo nadmiar, albo niedomiar. I stąd wynikają te ilości. Cały kosztorys jest dostępny w urzędzie. Ja mam całą kartą dokumentacji odbiorowej. Jeżeli któryś z państwa radnych chce, zapraszam. Także wszystko pokażemy. Mapa jest zrobiona cyfrowa w AutoCADzie. Także wszystko jest oprócz tego. Najpierw mapa jest sprawdzana w ośrodku dokumentacji kartograficznej, gdzie jest zatwierdzona. Tam siedzą ludzie, szereg ludzi, którzy to zatwierdzają. Później wszystkie dokumenty idą do nadzoru budowlanego. Ta inwestycja dostała też pozwolenie na użytkowanie. Także następnym organem jest nadzór budowlany, który też wszystko weryfikuje. Także to przechodzi przez szereg rąk. To nie jest, że ktoś sobie coś wylicza. Oczywiście tu było niedopatrzenie, bo nie było tej pozycji kosztorysowej. Dlatego było to zwiększenie i było wpisane, że na łuki włączenia. Nie wiem, czy jakieś pytania? Nie. Dodatkowo było zrobione całe skrzyżowanie. Czyli całe skrzyżowanie z drogą wojewódzką. Czyli pas drogi wojewódzkiej to jest około 6 metrów. Powiedzmy. Czyli to nie było w ogóle ujęte. Ani łuki. Do tego doszły nam roboty wynikające z obmiarów. Czyli więcej mamy na przykład robót ziemnych, więcej mamy rury kanalizacyjne. Co wynika, jak geodeta idzie w teren, po wykonaniu prac obmierza. I podpisuje się pod tym z uprawnieniami osoba posiadająca uprawnienia i wykonująca badania sprzętem, który jest zalegalizowany, nie taką miarką.
Opowiem jedną zasadniczą rzecz. Projektując inwestycję liniową, drogową, kanalizacyjną, na etapie projektu nikt, drodzy Państwo, nie robi odwiertów. Nikt nie robi odwiertów. Cała dokumentacja z postępów realizowania inwestycji znajduje się właśnie i ląduje na biurku pani kierownik. W trakcie właśnie inwestycji omawiana jest szczegółowo podczas każdej rady budowy i, drodzy Państwo, bo nie ukrywam, byłem obserwatorem tej poprzedniej sesji. Ja też przyznaję się Państwu, że pewne z mojej strony były zaniedbania z uwagi na to, że Państwo dostaliście projekt zmiany budżetu. No, powiem 5 dni wcześniej. Ale drodzy Państwo, to też nie jest fair, że Państwo mówicie, że nie macie czasu przez 5 dni zapoznać się z materiałami i później na sesji, która jest transmitowana, Państwo podnosicie pod wątpliwość, bo czegoś nie rozumiecie. Ja rozumiem, po to jest sesja, po to jest komisja, ale drodzy Państwo, apele z naszej strony również są, żeby przyjść do urzędu albo zadzwonić do Pani skarbnik, do Pani kierownik i pewne rzeczy móc też wyjaśnić. Ja też chciałbym z Państwem ustalić może pewną zasadę. Czy mam się kierować realizacją dobrze wykonanych zadań i mamy tudzież czasami trzeba dołożyć, a czasami są prace zamienne, czy mam po prostu kierować się zasadą robimy po bandzie najniższą linią oporu, żeby jak najwięcej pieniędzy zostało w budżecie, ale martwcie się później, że tak zostało wykonane. Ja, drodzy Państwo, wychodzę z założenia, żeby uniknąć jakichkolwiek później napraw gwarancyjnych, wadliwości, zaniechania właśnie i popełnienia jakiegokolwiek błędu. Moi współpracownicy są cały czas kierowani po to, żeby w ten sposób, żeby do każdej inwestycji, do każdego zadania robić z należytą starannością, wnikliwością i jak dochodzi do sytuacji, że trzeba do Państwa do zadania dołożyć, to wiedzcie Państwo, że owszem, to co u Państwa ląduje później w projektach, czy to zmiany budżetu, czy to projektach uchwał, ja za to ponoszę odpowiedzialność. Ja za to, drodzy Państwo, ponoszę odpowiedzialność, a zabezpieczenie środków w zmianie budżetu nie oznacza jeszcze, że te środki są wydane. Jest jeszcze czas, drodzy Państwo, żeby to zweryfikować, żeby, jak Państwo macie jakąś najlepszą wiedzę, żeby poinformować, nawet po zabezpieczeniu środków, czy się ktoś z tym zgadza, czy nie. Jest czas, drodzy Państwo, żeby, a może Państwo byliście, społeczny nadzór jest bardzo dobrym nadzorem. A może Państwo też czegoś się dopatrzyliście, widzieliście. Też prosimy o informacje. Bo, drodzy Państwo, odczułem, nie ukrywam, że odczułem i miałem wrażenie takie, że jest zrealizowana inwestycja i są zwiększane środki. A nie ukrywam, że domysły Państwa po tym, co się stało w opalenicy, mogły być bardzo różne. Jeżeli Państwo macie coś do zarzucenia pracownikom urzędu tudzież mi, to proszę to też jasno wyrażać. Bo później taka przepychanka na sesjach i drodzy Państwo, to nie służy sprawie. Są zawsze sprawozdania z wykonania budżetu, które są przygotowywane na koniec kwietnia. One muszą być zatwierdzone w postaci absolutorium. Drodzy Państwo, jest komisja rewizyjna. Ja nie chciałbym, żebyście Państwo się kierowali domysłami. Jak macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości i chcecie czynić mi zarzuty, walcie śmiało o każdej godzinie dnia i nocy. Są komisje, są sesje, owszem, ale nie może być, drodzy Państwo, jeżeli jest wątpliwość i trzeba coś wycofać, przepraszam, na sesji, a było 5 dni od wysłania projektu, ja wiem, że powinienem projekt Państwu wysłać wcześniej, tylko że zmiana budżetu jest, to jest jedyna uchwała, która jest uchwałą najbardziej dynamiczną. Najbardziej, drodzy Państwo, dynamiczną. Nie ukrywam, że również, żeby zweryfikować skalę chociażby zwiększenia do inwestycji, to też musi być odpowiednio wyszacowane. To się, drodzy Państwo, nie dzieje na podstawie żadnego widzimisia. I nie ukrywam, że wielokrotnie jest sytuacja taka, że spodziewając się, że może dojść do zwiększenia środków, głos decydujący w tym aspekcie nie ma pani kierownik, nie ma burmistrz, ale geodeta. A żeby móc skutecznie rozliczyć inwestycje, drodzy Państwo, to trzeba też działać sprawnie, żebyśmy mieli środki zabezpieczone, żeby można było rozliczyć dofinansowanie. To są ważne rzeczy. Ja bym prosił, żebyście Państwo, mając wątpliwości, korzystali z możliwości kontaktu bezpośredniego i wyrażali również te wątpliwości, bo po prostu niestety, ale miałem wrażenie, że było to stricte kierowane, żeby po prostu zbojkotować, bo się komuś nie podobała zmiana. Takie miałem wrażenie. Wybaczcie Państwo, że ja tym wrażeniem moim
odczuciem...
Proszę bardzo.
Ja się nie znam na wszystkim, dlatego zadałam pytanie, skąd jest ta kwota 150 tysięcy, ponieważ w projekcie, w rysunku widziałam tą kostkę drukową, że ona tam była. Dobrze, to moja nauczka jest taka, że muszę teraz jeszcze spojrzeć w kosztory. Więc dlatego zadałam pytanie, mówię, nie miałam możliwości wcześniejszego
jest to i ja dzisiaj już będąc na komisji wyciągam wnioski. Bo są obecni kierownicy i taka sytuacja nie będzie miała miejsca w przyszłości. Na komisjach i też będę z Państwa chciał prosić na końcu,
każdorazowo przed sesją będzie komisja, a jestem praktycznie na wszystkich komisjach, są pewne wyjątki, chociażby wyjazd do Głuchołaz, bo wtedy też na komisji drodzy Państwo było, jak było moją obecnością, ale co do zasady, będziemy drodzy Państwo na Państwa wyraźną prośbę. Jeżeli jest dany też temat przygotowywany czy zmiana budżetu, ja bym prosił, żebyście Państwo kierowali czy to do burmistrza, czy do moich współpracowników, ale przez przewodniczących najlepiej, czy zachodzi szczególna konieczność obecności moich współpracowników, kierowników. Bo drodzy Państwo, może i co do zasady powinni być zawsze obecni, ale też Państwo miejcie na uwadze, że wyczekiwanie też tej pół godziny kogoś, żeby mógł zabrać 5 minut głosu, a nawet przed chwilą, żeby nawet nie zabrać, bo burmistrz wyręczył, też bym chciał być fair do moich współpracowników i dlatego mówiąc, przepraszam Panie Przewodniczący, żeby pewne zasady może ustalić, ale od razu wyciągam też wnioski z własnych zaniechań, zaniedbań i nie chciałbym, żeby te sytuacje się powtórzyły.
Właśnie, czy ja mogę wtrącić?
Tak.
Jeśli Pan Burmistrz zachoruje czy cokolwiek, to musi być ktoś odpowiedzialny, co nam wytłumaczy. Bo nie byłoby całego tego zamieszania, gdyby Pani Ilonka przyszła na sesję i nam powiedziała, na czym rzecz polega. Przyszłaby Pani, że tak powiem, Agnieszka, wyjaśniła, na co poszły pieniądze. A my jesteśmy zieloni, bo my nie obserwujemy tego, kto na co tyle wydaje, a później słyszymy pytania. 350 tysięcy na kulturę i to we wrześniu. No, Pan Burmistrz wybaczy, ale pewne rzeczy trzeba ludziom wyjaśnić. A my nie jesteśmy alfami i omegami.
Absolutnie przyjmuję te słowa. Może fajnie, że dzisiaj o tym też rozmawiamy, może to się ten czas wydłuża, ale też bym chciał, żebyście Państwo byli partnerami, żebyście od razu niezwłocznie, jak macie wątpliwości, sygnalizowali. Bardzo bym prosił, bo wówczas to też mi też usprawnia pracę. Jest naprawdę zakres obowiązków, który realizujemy każdego dnia, jest drodzy Państwo, przeogromny. Jest przeogromny. A no nie ukrywam, że też, żeby móc osobiście wszystkich spraw dopilnować, no to bym musiał cały czas być przy biurku przywiązany. Pani sekretarz też czasami mnie wyręcza, jadąc właśnie do Poznania, bo są różne gremia, spotkania, w których trzeba uczestniczyć, ale chciałbym, żebyście Państwo też zawczasu o pewnych sprawach sygnalizowali, macie wątpliwość, nie musicie Państwo przyjeżdżać do urzędu, ale telefon też wiele jest w stanie zrealizować. Nawet jeżeli Państwo macie wątpliwość, to wtedy, żeby zasygnalizować, to wtedy będzie też pracownik, który wyjaśni, czy to będzie komisja, czy sesja, ale uważam, że merytorycznie wszystko, po to są też komisje, żeby to wszystko było szczegółowo, dokładnie ustalone i dziś właśnie myślę, że tutaj wchodząc tutaj w porządek obrad dzisiaj nawet, przepraszam Pana Przewodniczącego i Państwa, ale też i poniekąd chciałem się zrehabilitować za to, co miało miejsce niespełna miesiąc temu, dlatego też właśnie trochę się tłumaczę. Może i się czuję trochę inny, wybaczcie Państwo, ale musi być to też uporządkowane, bo miałem akurat tą okazję, że oglądałem to trochę jako w formie obserwatora z zewnątrz i też tymi wnioskami dzisiaj też się z Państwem po prostu najzwyczajniej dzielę.
Ja bym chciała jeszcze coś dodać. W tej chwili jesteśmy na etapie realizacji ulicy Ogrodowej w Wielkiej Wsi. No nie ukrywam, że mam informację robót dodatkowych. Wystąpiła jedna studnia i wystąpiło więcej kawałka kanalizacji deszczowej. Ale nie będę wprowadzać ani wdawać wniosku panu burmistrzowi i pani skarbnik o zwiększenie, no bo nie wiem, za 2 miesiące będę miała, że niektóre znowu będę miała mniej. Więc całe rozliczenie dostaję na końcu. Bo gdybyśmy mieli co sesję, nie wiem, robić przesunięcia o 15 tysięcy ton, później kolejna sesja, nie wiem, 5 tysięcy z powrotem, no to by było straszne zamieszanie.
Okej, ja rozumiem Panią, ale proszę mnie też zrozumieć, że jako mieszkańca i za chwilę mi by moi wyborcy zarzucili, że no jak, ulica miała kosztować 2 miliony, a teraz się w sprawie zrobiło 2,5 miliona, na co teraz 150 tysięcy, no to ja nie chcę wytłumaczyć, a nie było możliwości wcześniej, dlatego zadałam pytanie na sesji.
Jak będzie Państwa wola, żebym była na komisjach czy na sesji, oczywiście Pana Burmistrza, ja jestem do dyspozycji. Proszę bardzo.
Jeśli mogę,
tak.
bo jeszcze może się tak zdarzyć, że no, mówimy coś na komisji, a wątpliwości się pojawią między komisją a sesją. To też dobrze by było, tak sobie myślę, dla Państwa, dla urzędników, zgłosić się czy przez panią sekretarz, czy przez biuro rady, czy w jakiś inny sposób i powiedzieć, mam tu wątpliwość, żeby też tutaj urzędników nie stawiać pod takim ostrzałem, żeby oni mogli sobie sprawdzić tę rzecz. Więc tu jest taka prośba. Bo ja tak często też robiłem, że jak sobie nie rozumiałem, poszedłem czy do pana Lechniaka, czy do kogoś i się dopytywałem, tak? Albo to bądź, bo potem jest tak trudno.
Rozumiem,
tak?
Jestem nową radą.
Ale to nie jako zarzut, tylko będzie nam to łatwiej.
Szanowni Państwo, to mam prośbę. Ja z urzędu wyznaczam, która osoba, która jest i tak wyznaczona, kieruje biurem rady na co dzień. Proszę do Pani Ani, proszę, nawet pomijając przewodniczących, którzy mogą czasami nie odebrać telefonu bądź nie odpowiedzieć, ale Państwo jesteście równoprawnymi radnymi, macie wątpliwość. Pani Ania każde zgłoszenie przedstawi na moje biurko, na biurko Pani Sekretarz, poinformuje nas. Czy Państwo, jakie macie, w jakim zakresie oczekiwanie, co mamy wyjaśnić, co mamy dopowiedzieć, jaką informację mamy przygotować i fajnie nawet, że tak do tego doszło i może nawet dobrze, że mnie nie było na tej sesji, bo przynajmniej sobie wyjaśniliśmy.
Ja jeszcze tylko dopowiem, że może się tak zdarzyć, że te projekty przyjdą później, tak? Ja tutaj będę też panią z biura rady, panią Anię prosił, żeby SMS-em powiadomić państwa, że coś wpłynęło na skrzynkę, tak? Bo nie zawsze, nie każdy już zagląda o to, tak? Mam tam. Dziękuję.
Cisza. Został nam jeszcze projekt uchwały o WPF-ie. Ale tutaj widzę, że raczej nie powinno być pytań, czy każdy się zapoznał z tym.
Tutaj krótko już, tylko to jest ten projekt, o którym wspomniałam. Widzę tylko literówkę, tu już w międzyczasie zauważyłam, że na początku mam napisane 2024-2027. Oczywiście to zadanie kończy się w 2026 i tutaj już poprawię. I limity zobowiązań są rozpisane za 3 lata, to Państwo widzą. I kolejna to jest drobna zmiana w kwestii zasad współpracy przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej do projektu pod nazwą Zrównoważona Mobilność Miejska w Metropolii Poznań, etap drugi. Zmiana polega na zwiększeniu środków finansowych o kwotę 2500. Z uwagi na rozstrzygnięcie postępowań przetargowych partnerów porozumienia kwota zabezpieczona była w wysokości 5000, była niewystarczająca na pokrycie wszystkich kosztów. Dlatego tutaj robimy taką właśnie zmianę.
Rozumiem, że nie mam żadnych wątpliwości. W takim razie przechodzimy do naszego głównego punktu dzisiejszego posiedzenia. Proszę Państwa, podatki lokalne. Główne źródło, jedno z głównych źródeł dochodów gminy. Oczekiwania mieszkańców są duże. Mieszkańców, przedsiębiorców w sprawie inwestycji są duże. Na przykład oświetlenia, chodniki, drogi i tak dalej, i tak dalej. Oraz trzeba zabezpieczyć wydatki bieżące, czyli utrzymanie urzędu, pracowników i tak dalej. Dziękujemy Pani Iwono, dziękujemy bardzo. No i skądś trzeba te pieniądze pozyskać. Doświadczamy teraz takiego czegoś jak reforma finansów jednostek samorządów terytorialnych, która w sumie jest sprzedawana społeczeństwu jako ogromny wzrost dochodów i OBSP, a jednak okazuje się to takim chyba dla mnie, ja mam takie odczucie, że to takie nieporozumienie wielkie jest ta reforma, bo owszem w tabelach wygląda to bardzo ładnie, Pani Stawni chyba to potwierdzi.
Szokująco ładnie.
Szokująco ładnie, tak. Tylko, że wzrost o kilkanaście milionów dla gminy. Tylko, że nikt głośno nie mówi, co chodzi o wzrosty udziału w podatkach PIT, CIT i VAT. No, jakoś nikt głośno nie mówi, że przy okazji zlikwidowano subwencję oświatową. I dochody subwencji oświatowej wrzucono właśnie w tą tabelkę, która tak ładnie wygląda. No i jak zrównoważy się to, to już tak ładnie to nie wygląda i tak naprawdę to nie wiem, czy my na tym zyskamy, czy nie. Nie znam dokładnych wyliczeń naszych, ale...
Znaczy teraz realnie podobno ma być około 7%. Około. Ma od 4, mówi się od 4 do 10 w zależności od zamożności gminy.
Ja mam pewne wątpliwości co do tego i nie wiem, czy jak wyjdziemy na zero, to będzie dobrze z poprzednim rokiem, a obawiam się, że wyjdziemy jako mała gmina na minus. Coś mi się tak z przecieków prasowych bym powiedział, z tego co czytałem, może być nie za wesoło.
Jeżeli mogę, to taka mała uwaga. Tutaj poczyniliśmy starania o te klasy dwujęzyczne i one zostały jakby uzgodnienia wszystkie były później niż na przykład są wzięte z 15 maja bodajże dane do wszelkich tych przeliczeń potrzeb oświatowych, czyli w naszym przypadku już te klasy dwujęzyczne nie są uwzględnione.
No to już mamy minus.
Taki już mały przykład.
No, minus już mamy. A niestety trzeba dodać jeszcze inflację, która robi swoje. I żeby nadążyć, jakby nie liczyć, wydaje mi się, że trzeba jednak podnieść podatki. Generalnie nasze na tle innych samorządów są jednymi chyba z najniższych. Zawsze to tak wyglądało. Tu są niuanse. Jedne są troszkę wyższe, jedne są troszkę niższe. Proszę spojrzeć, bo otrzymaliśmy tę tabelkę od pana burmistrza, proszę spojrzeć na stawki maksymalne, a gdzie my jesteśmy. Także tutaj zawsze byliśmy pro mieszkańcom, pro przedsiębiorcom, kosztem dochodów gminy. Dostaliśmy od pana burmistrza propozycję z trzema wariantami. Podwyżka 2,7, 5,7. Ja bym chciał tylko zwrócić uwagę na te 2,7. To jest proponowany wskaźnik wzrostu przez Ministerstwo Finansów, który generalnie moim zdaniem jest nierealny i chyba śmieszny. No bo inflacja już jest ponad 4% w tej chwili. Prognozy są różne. Jedni mówią, że spadnie troszeczkę, 3,5 na 3,7. Część ekspertów mówi, że będzie koło piątki. Także na pewno ten wskaźnik 2,7 moim zdaniem odpada. I proszę mi pozwolić, zakończyć. Dobrze? I moim zdaniem ten drugi wariant przedstawiony przez pana burmistrza, czyli 5%, nie pokryje nam za bardzo kosztów inflacji, a trzeba pamiętać także o planowanych podwyżkach płacy minimalnej, czy na przykład, nie wiem, jakieś nowe stanowisko urzędnicze, co też nam właśnie pewnie koszt utrzymania bieżącego. Mogłoby się wydawać, że tą optymalną będzie ta trzecia 7%, którą pan burmistrz zaproponował. Generalnie gwarantuje pokrycie kosztów inflacji i zapewnia pewien bufor, tak, na ewentualne dodatkowe wydatki. Do tego jest zawsze, tak? Zawsze się coś znajdzie. Także gdybym miał tyle takiego wstępu, pan burmistrz chciał się wypowiedzieć. Proszę bardzo.
Szanowni Państwo, po raz pierwszy się zdarzyło, że radni z tej nowej kadencji podejmują decyzję w zakresie właśnie wymiaru podatkowego. Nie jest to łatwy temat dla nikogo, nie jest to przyjemny. Ale drodzy Państwo, tu na sali są obecni pracodawcy, osoby, które prowadzą swoje firmy, nie będę tu wskazywał, bo coś, drodzy Państwo, no, są przedsiębiorcy tu w tym gronie. ale i też są osoby, które są zatrudnione na etatach. I każdy z Was, drodzy Państwo, radni przedsiębiorcy, wszystkie obciążenia, koszty będą przerzucać na przede wszystkim usługobiorców. A przede wszystkim pracownicy będą domagać się też odpowiednich wynagrodzeń. Każdy czeka na wzrost wynagrodzeń. Drodzy Państwo, ja bym chciał o dwóch aspektach Państwu zasygnalizować, bo jesteśmy jakby po tym etapie, my nie, ale nasz kraj po powodzi, ale i też w przededniu wyborów prezydenckich. Rząd wszystko uczynił, żeby wyjść twarzą, jak to pomaga powodzianom. I zrozumiała sytuacja, nie chcę oceniać. Myślę, że ta ocena w ogóle jest in plus, jeżeli mogę sobie pozwolić, ale na tym bym chciał poprzestać. Ale ta powódź pochłonie o wiele większą inflację, która jest w chwili obecnej szacowana. Dziś, jak się mówi, oszczędnie, a z tego względu, że jesteśmy właśnie w przededniu wyborów prezydenckich. Drodzy Państwo, dzisiaj dla każdej opcji rządzącej, mówię, jest temat tak, żeby nie straszyć obywateli. Wszystko robią przynajmniej, żeby do wyborów prezydenckich, wiemy, że kadencja rządzących trwa dopiero pierwszy rok, więc jeszcze mają 3 lata i między innymi szereg różnych ważnych reform rządowych tak naprawdę jest planowana, drodzy Państwo, po wyborach prezydenckich. Dlaczego o tym mówię? Bo między innymi jesteśmy też już trochę doświadczeni, chociaż nie jesteśmy jeszcze po tych skutkach reformy finansów dla samorządów. Szumnie nazywanych, drodzy Państwo, reformą finansów samorządów. To się okazuje właśnie, że mimo tego, że w poniedziałek dopiero dostaliśmy jakieś zawiadomienia, dopiero pracownicy są proszeni z tej księgowości pani skarbnik na szkolenia z RIO. Jesteśmy u progu listopada, do 15 musimy złożyć budżet. Dopiero teraz dowiemy się, jakie rzeczywiste pozycje dotychczas w budżecie ukryte są w tym wymiarze. I zobaczycie Państwo, że ja nie chcę tutaj mówić żadnych kwot, bo one są na razie jeszcze niewspółmierne, bo czekamy na te wszystkie finalne dokumenty i przydział tych dotacji, który ma być, te zawiadomienia, czego nie ma być. No właśnie. I drodzy Państwo, na razie jeszcze jest, nie ukrywam, że tylko głuche telefony wśród znajomych samorządowców bądź między pracownikami różnych urzędów. Jak to robicie i na jakim etapie jesteście? Jesteśmy, drodzy Państwo, na razie duży znak zapytania. Niestety boję się, że tą kosztem teraz powodzi i to mówią już głośno samorządowcy, ta reforma skończy się na niczym. Bo gdzieś będzie trzeba poszukać te pieniądze, najłatwiej szuka się w samorządach. Najłatwiej. I drodzy Państwo, ja chciałbym Państwa namawiać, żeby mimo tego, że Państwu zaproponowałem i tak zaproponowałem powściągliwie najwyższy tam procent 7%, ale chciałbym, żebyście Państwo między innymi właśnie przychylnie podeszli do tej propozycji 7% z uwagi na to, że i tak wiem, że nie jest to wystarczające. Jesteśmy nadal jeszcze gdzieś tam w tej skali widełek, które są zawiadomień ministra. Nie jesteśmy, drodzy Państwo, pionierami, żeby obciążać mieszkańców, absolutnie. Porównując do innych gmin, to jesteśmy jakby u dołu tego wymiaru podatkowego. Więc ja bardzo bym Państwa prosił, z uwagi na to, że to jest jedyna też realny jakby zastrzyk też do budżetu. Macie Państwo to wszystko ładnie wyszacowane, wszystkie pozycje indywidualnie są wskazane i Państwa bardzo bym prosił, żeby do tej propozycji 7% się pozytywnie odnieść, bo to są dochody bieżące, na których nam najbardziej zależy. Mieliście Państwo okazję wysłuchać dziś długa komisja, wiele tematów, był temat gospodarki wodno-ściekowej, skala potrzeb już Państwu znana. Mieliście Państwo możliwość wysłuchać też o przedsięwzięciach w osobie mieszkaniowym i jest wiele, wiele, wiele innych. Na jednej komisji Państwo nie jesteście w stanie tak naprawdę wszystkich zadań gminnych wysłuchać, zrozumieć no bo po prostu jest tego zbyt dużo. Ale drodzy Państwo, rosną koszty bieżące. Realnie patrząc, ja uważam, że ta pozycja wzrostu będzie powyżej 10%. wchodzi podwyżka płacy minimalnej, która jest głównym źródłem wszelakich wzrostów, głównym wszelkich usług i cen towarów. No bo najpierw jest usługa wytworzenia tego towaru, a później jest na rynku hurtowym, detalicznym ona trafia do konsumenta, drodzy Państwo. I te ceny, a z uwagi też, że rozwój tego, co się dzieje za wschodnią granicą, to wszystko będzie miało wpływ. Wszystko będzie miało niestety wpływ. No a chcielibyśmy pewne rzeczy jeszcze uporządkować i realizować. I to trudno mówić, na co ten wzrost tych podatków będzie, drodzy Państwo, miał być przeznaczony. No chociażby na zapłatę prądu. Też szykują się podwyżki za prąd, za energię elektryczną. We wszystkich aspektach. I tak jak, drodzy Państwo, przedsiębiorca potrafi sobie lekką ręką podnieść ceny i nic go nie interesuje, tak, drodzy Państwo, my tej lekkiej ręki nie mamy, bo my możemy tylko zadziałać w tym momencie. No bo później już nie ma możliwości jakiejś zmiany, a no mam nas, nie poleci. Rządzący się odnoszą, że to jest taka reforma finansów samorządów i kolejnej nie będzie. I mimo tego, że samorządy bardzo były wyczekiwały i z dużą nadzieją odnosiły się do obietnic, to dziś, drodzy Państwo, no, jesteśmy trochę zasmuceni tym, co się dzieje. No ale nikt na ulicę nie wyjdzie, no bo jak, czemu? Ale no mimo wszystko ten podstawowy krok, ja też nie chciałem, drodzy Państwo, proponować nie wiadomo jakiego wzrostu, ale ten wzrost w poprzednich latach, on też na tym poziomie oscylował. Nie ukrywam, że jeden rok to było chyba nawet 12-14%. No też to był też rok po-covidowy, dynamiczny wzrost, kryzys energetyczny. Więc no dziś proponując Państwu takie stawki, nie proponuję nie wiadomo jakich z kolei podwyżek tych podatków, ale wiem i wiem, jak bardzo by na tym zależało tutaj naszej księgowości, nie, ażebyśmy mogli, drodzy Państwo, przede wszystkim spiąć stronę dochodów i wydatków bieżących, bo od tego tak naprawdę wszystko zależy. Więc ja bym bardzo Państwa prosił, żeby się odnieść pozytywnie do tej stawki 7-procentowej. Propozycje są te trzy, które Państwo macie, ale też chciałem, żebyście Państwo mieli to odzwierciedlone w tej tabeli, żeby mieć punkt odniesienia. Jak Państwo oczekujecie, mogę jeszcze taką tabelę dać gmin, które już uchwaliły. Takie porównanie. Możecie Państwo sobie zerknąć. Służę pomocą i zapewniam Państwa, że no, też ważna pozycja, na przykład jeżeli chodzi o podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od metra kwadratowego. W tym roku mamy to wymiarowane na poziomie złotówki 6 groszy, tak? Dobrze czytam? A uchwalone na przykład stawki w gminie Kuślin to jest złoty 20, Nowy Tomyśl złoty 26, już uchwalone. Gmina Zbążyń złoty 15, gmina Kurnik złoty 38. Więc, drodzy Państwo, a propozycja, która by zakładała 7%, to jest u nas złoty 13. Żebyśmy mieli patrzeć na porównanie, to akurat odnoszę się do tych, które mają już uchwalone, tak? Bo tu chodzi o kalendarz, tak naprawdę uchwalenie. Jesteśmy najtańsi, ale trudno tak to nazwać. Więc, drodzy Państwo, i tak idąc dalej, możemy to mnożyć, więc uważam, że no jest to bardzo umiarkowana propozycja 7%. Jeżeli Państwo wyjdziecie i przestaniecie na tą propozycję, no to będę Państwu wdzięczny, bo będę mógł zaplanować takie zadania, które Państwo oczekujecie, a tudzież no pojawiają się sytuacje, że w trakcie roku tutaj trzeba to zrobić, tam to zrobić. Nie ukrywam, że wszystkich wniosków do budżetu też nie jesteśmy w stanie zaplanować, realizować. Chciałbym podokańczyć te inwestycje, które są rozpoczęte, a te, które nie udało się zrealizować, a były planowane w tym roku, żeby móc zaplanować na przyszły. Czy to się uda w pełni, tego nie wiem. Tego nie wiem, drodzy Państwo, ale wiem na pewno, że w obliczu takiego wyzwania, przed którym jest Zakład Gospodarki Komunalnej, a więc i nasza gmina, no chciałbym, żebyśmy też mieli tą gotowość ewentualnie wsparcia finansowego zakładu, no bo prędzej czy później prezes przyjdzie do nas i poprosi o pieniądze, tak? A przy takim dofinansowaniu, jeżeli będzie możliwe pozyskać, no to grzechem zaniechania by było odmówić. A więc bardzo bym prosił Państwa, żeby przystanąć na tą propozycję 7%. Ja wiem, że drodzy Państwo, sesja, może teraz wchodzę Państwu na ambicje, emocje, jest sesja, jest transmitowana, każdy tam z tych wyborców analizuje, patrzy, jak ten mój radny się teraz zachowa, ale drodzy Państwo, w kwotach jednostkowych, bezwzględnych, no mieszkaniec tego aż tak bardzo nie odczuje. Siła jest w ogóle i ten ogół właśnie zdecyduje, że ten dochód uda się uzyskać taki satysfakcjonujący. O to Państwa bardzo proszę.
Dziękuję Panie Burmistrzu. W takim razie proszę propozycję. Czy zgadzamy się z tym, czy jakieś inne? Proszę bardzo.
Ja tutaj się zgodzę z Panem Burmistrzem. Przeanalizowałem sobie dzisiaj, tak jak Pan Burmistrz wspominał, właśnie z dzienniku ustaw, przepraszam, dzienniku urzędowego województwa wielkopolskiego, gminy, które ustaliły już te stawki podatków, właśnie tutaj, z którymi możemy się jakkolwiek porównywać. Są to stawki dużo wyższe niż proponowane przez Pana podniesienie o 7%, także uważam, że jak najbardziej możemy się z tym zgodzić, bo i tak mimo wszystko będziemy odstawać w tą dobrą stronę oczywiście. Dodatkowo we wrześniu mamy inflację na poziomie 4,9%. Ona przeważnie, przypuszczam, pójdzie w górę. Gmina musi jednak na czymś zarabiać. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, jeżeli sobie spojrzymy, to analogicznie według GUS-u ceny generalnie usług i towarów wzrosły również o 4,9%, patrząc analogicznie do roku poprzedniego, czyli września 2023. Także zauważamy, że to jednak cały czas rośnie. Później na dobrą sprawę przychodzimy tutaj na sesję, na samym końcu zgłaszamy, co chcielibyśmy, żeby było zrobione, no a jednak skądś pieniądze trzeba na to wziąć. Więc uważam, że te 7% nie jest w żadnym momencie jakkolwiek karczące dla mieszkanek i mieszkańców naszego miasta i gminy, no bo tak jak właśnie tutaj sobie chociaż wystarczy przeanalizować te inne uchwały, odbiegamy w tą jednak dobrą stronę, bo mamy te stawki tak czy siak dużo niższe. Dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos w tej sprawie?
Żeby było solidarnie, drodzy Państwo, to też zaproponowałem podwyżkę dla rolników. Pana Darka, Pani Kaka, może
nie ma, ale by się ucieszył. Moment Pana Darka. Tak jest.
Jeszcze to szukaj. Słowo zdrowia dla rolników jest większy.
No ja się tutaj dołączę do opinii pana Roberta Rutkowskiego i jeśli jest taka, nawet jestem skłonny się przychylić, chociaż wcześniej myślałem o niższej trochę podwyżce, ale jeśli te 7% dla wszystkich byśmy podnieśli, to ja jestem za. Też. Jeśli by nie było innych wniosków, to możemy głosować. Chyba, że ktoś ma z Państwa jakieś inne propozycje.
Dokładnie do tego zmierzam. Czy ktoś ma inne propozycje? Rozumiem, że zgadzamy się jednogłośnie, czy głosujemy? Głosujemy, tak? Żeby była jasność, podatek, bo mamy kilka bloków.
Tak, przepraszam, chciałem tak zapytać, czy teraz sobie to dzielimy, w sensie opłata targowa i to wszystko będziemy teraz osobno, czy wszystko razem?
Propozycje, drodzy Państwo, opłata targowa była propozycja gotowa.
Okej, tak, tylko pytam, czy jakby teraz będziemy wszystko razem? Osobno. Okej, dobrze.
Drodzy Państwo, jeszcze jedna kwestia, bo tak powiedziałem ogólnie, co do opłaty podatku od psów. Moja propozycja jest taka, żeby odejść z tego względu, od tego wymiaru. bo jest problem w ogóle z wyszacowaniem, z kontrolą i etc. Póki nie będzie wszystkich psów w bazie jakiejś tam u weterynarza i nie będą zacipowane, to nie ma sensu do tematu podchodzić, bo więcej wydamy na koszty obsługi tego niż w ogóle jest to realne. No. Co do opłaty targowej, no, to Państwo możecie zaproponować, też uważam, że powinna być, tym bardziej, że jeden dzień sprzedawcy, producenci są zwolnieni i on jest ustawowo po prostu wyłączony od opłaty targowej.
Panie Rzeczniku, dojdziemy za chwilę do tego. Po kolei. No dobrze. Po kolei, tak? Każdy podatek. Stawki podatku od nieruchomości osoby prawne 7%. Kto jest za? Ktoś się był przeciw? Ktoś się wstrzymał? Co? Wszyscy za. Czyli mamy to, panie burmistrzu, 7%. Teraz podatek od nieruchomości osoby fizyczne 7%, tak? Kto jest za? Czyli wszyscy, również wszyscy, tak? Podatek od środków transportowych osoby fizyczne 7%. Kto jest za? Wszyscy. Ten sam podatek od środków transportowych, ale od osób prawnych, też 7%, tak? Głosujemy. Wszyscy za. Opłata targowa. Tutaj pan burmistrz kwotowo podał proponowaną podwyżkę o 2 zł w każdym z każdej.
A jak to się kształtuje w innych gminach, ta opłata targowa? Ktoś porównywał może?
Ja spojrzałem, w Tęszewie są mniej więcej na tych samych, na tym samym poziomie. Nie wiem, jak inne gminy. Czy mamy coś takiego? Proszę.
Jeśli chodzi o opłatę targową, to trzeba wziąć pod uwagę też wielkość naszego bukowskiego targowiska. Przykładowo Szamotuły, które mają bardzo duże targowisko, jest dużo drożej, ale też targowisko ma też, jest kostka, jest całkiem inny, inaczej się funkcjonuje jak targowisko, więc jeśli chodzi o takie targowiska jak bukowskie i stęszewskie, ceny są bardzo podobne.
Proszę. Tak, tylko weźcie jeszcze Państwo pod uwagę, że nasze targowisko jest zwolnione jeden dzień z opłaty, także mamy dwa dni targowe, a jeden dzień jest za darmo.
To wszystkie targowiska to ustawowo jest, że producenci, tak, producenci, jeden dzień w tygodniu producenci mają darmo, za darmo.
Ale to wszyscy są problemy.
Ceny są producenta.
Jakby jaka to była opłata?
Myślę, że to nie jest duże obciążenie tych sprzedających. To 34 zł, a proponowana jest 36. O 2 zł, no. Dobrze, żeby nie przedłużać. No też będzie wszystko od tego. Tak, też. W tym. To głosujemy nad propozycjami pana burmistrza. Opłata targowa. Kto jest za? Ktoś się wstrzymał, sprzeciwu też nie widziałem, także w wysokości zaproponowanej przez pana burmistrza opłata targowa. Podatek od posiadania psów już ileś lat z rzędu, to informacyjnie Rada nie podejmuje tej uchwały, bo tak jak pan mówił, są same kłopoty z tym podatkiem od psów, bo
tak naprawdę to, żeby zapłacić podatek, to trzeba się samemu zgłosić do gminy. No właśnie nie. Także no, są zwolnienia i tak dalej. No, na tej zasadzie to tak wygląda, że żeby zapłacić za pracę, się zgłosić samemu, więc słabo to wyglądało zawsze. I już ileś lat nie podejmujemy tej uchwały, czyli kontynuujemy to, tak? Nie podejmujemy uchwały. Dobrze, jednogłośnie. Jest jeszcze jedno zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości. To jest też praktycznie kopiuj wklej z uchwał z poprzednich lat, czyli nie płacą nasze KINO i MGOK w skrócie. Kluby sportowe nie płacą podatku, nie płacą OSP, no bo to utrzymujemy je tak i tak. I nie płaci Zakład Gospodarki Komunalnej za swoją infrastrukturę, czyli oczyszczalnie ścieków, no bez sensu, sami sobie byśmy płacili, tak? No i pomoc społeczna, tak? Nieruchomości na prowadzenie pomocy społecznej. Czyli, Szanowni Państwo, kontynuujemy te zwolnienia. Kto jest za? Dziękuję bardzo. 100%. I chyba wszystko. Podatek rolny jeszcze, przepraszam. Podatek
rolny. Ja powiem. Tutaj z GUS-u dane na przyszły rok, w tym roku, z 11 kwartałów średnia cena żyta 86 zł 34 grosze za decytonę. Cena, tak. I na dzisiaj właściwie mamy 55 zł za decytonę. Od 3 lat rzeczywiście tego podatku żeśmy nie ruszali, no zawsze gdzieś tu żeśmy mówili, że gdzieś w tym rolnictwie to wszystko, no w wielu branżach dzisiaj kuleje. Ja bym przyjął cenę, tą stawkę 60 zł. No na dzień dzisiejszy właśnie żyto kosztuje 600 zł za tonę, czyli to chodzi 60 zł za decytonę. To jest tak 9% wzrostu, jeśli chodzi o podniesienie tej stawki. No a pamiętam, że w ubiegłym roku żeśmy rozmawiali, że no na przyszły rok ruszymy w końcu ten podatek rolny, no i myślę, że o te 9% można by było go podnieść. Nie wiem, czy ktoś ma inną propozycję.
Tak, ja mam. Jeśli podnosimy wszystkim o 7, to i rolnikom podnieśmy o 7. Dziękuję.
Trzeba przeliczyć, że to wyjdzie. No to wychodzi 58,85. No to tak. To 59 musiało być. No to 60. No, ja dlatego tak zaproponowałem.
Zróbmy te 60 zł normalna okrągła kwota.
Panie przewodniczący, no właśnie, a z tego to niech będzie te 9%, jak wychodzi równe 60, bo tak to będą mieć znowu kalkulatory i przeliczania i się nie doliczą. Dziękuję.
Mamy propozycję 60 zł, czy mamy jakąś inną propozycję?
Już nie ma.
Wycofała się inna propozycja. No to zagłosujmy. Kto jest za 60 zł? Wszyscy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. 60 zł zostało.
Szanowni Państwo, jeżeli mogę, Panie Przewodniczący, tak obserwuję Państwa jednomyślność, jak się zatworzyłem, muszę wszystkie te dotychczasowe notatki jednak odświeżyć, musimy to wszystko wykonać teraz, to jednak.
Ja myślę, że Pan Burmistrz tą przemowę musi sobie odtworzyć swoją i jak to przekonał tutaj radnych. To.
Nie, no oczywiście wiem, że dopiero sesja i dopiero na sesji jest to tak naprawdę wiążąco do uchwalenia, ale bardzo bym Państwa prosił solidarnie. Dzisiaj może i fajnie, że te pewne zasady też ustaliliśmy. Ja się do pewnej rzeczy zobowiązuję. Chcemy działać i działamy transparentnie. Państwo musicie podejmować decyzje w obliczu pełnej wiedzy. I dlatego też to jest dla mnie zobowiązanie. I też jak Państwo widzicie, to nie jest tak, że ustalamy i czyta jakieś obietnice. Dzisiaj już to wdrożyłem, bo byli moi współpracownicy, bo wyciągam wnioski. Jeżeli jest jakiś błąd popełniony i Państwo to namacalnie dzisiaj myślę, że odczuliście. Godzina też jest jaka jest, ale no, tak, drodzy Państwo, to bywa. I cieszę się, że w ogóle Państwo też w tej pełnej odpadzie wytrwaliście do tych godzin. Ja nie chcę tutaj teraz czynić podsumowania, bo są sprawy bieżące jeszcze, ale otwieram tutaj ostatni punkt, proszę Państwa, sprawy bieżące. Proszę, proszę Pani Aniu. Pani Aniu, jeszcze chwilunia. Jeszcze chwileczkę, proszę. Jeszcze chwileczkę, mam świadomość, ale... Nie powiem Pani teraz dokładnie. Była Pani Ilona, jutro Pani Ilona, bo Pani zadzwoni.
Jeszcze nie wiem, bo ja rozmawiałam z tym.
Drodzy Państwo, dlatego, że nie mogliśmy złożyć wniosku o pozwolenie, dlatego, że inwestycja musi mieć swoją ciągłość. Musimy mieć najpierw pozwolenia na wymianę danych sieci, kanalizacji, a to też Państwu wcześniej tłumaczyłem. Nie można było złożyć, jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową, projekt jest podzielony na 3 postępowania. W zakresie każdej sieci też odrębne postępowania o pozwolenie. Nie uzyska się pozwolenia na budowę drogi, jeżeli nie ma pozwolenia na sieć. I tak w kółko, drodzy Państwo, i tak w kółko. Ostatnio powiat poznański udowadnia nam jak mantrę, że, i to jest na przykładzie chociażby kanalizacji sanitarnej w Kalwach, że musi być ciągłość technologiczna. I nie można, drodzy Państwo, że tak powiem, według powiatu wybiórczo. Wcale to nie jest wybiórczo, bo każdy z etapów, który jest realizowany w przypadku budowy ulicy Kwiatowej i infrastruktury towarzyszącej, można by było śmiało potraktować jako każda indywidualna inwestycja. I dlatego tak to się wszystko przyciąga w czasie. Jest wszystko jeszcze w terminie, dążymy do tego, żeby inwestycja była spowodnie wykonana. Proszę zobaczyć, jak już mamy z tą drogą wewnętrzną uporządkowaną dokumentację, jak to szybko idzie błyskawicznie. Więc tutaj, jeżeli chodzi o ulicę Kwiatową, jak tylko będzie prawomocność, od razu rusza i wykonawca kopyta i będzie zadanie zrealizowane. Mam informację, że tamto oświetlenie też już jest realizowane. Pani Ania się uśmiecha.
Jeszcze milczę to. 6 słupów ustawili. I to było chyba 3 tygodnie temu?
No, ale to proszę.
Ale no... naprawdę jest, proszę mi uwierzyć, jest tam tak ciemno, że...
Ale Pani Aniu, ale też są jedno oświetlenie na klatkach schodowych. Czy mieszkańcy sobie sami pomagają?
Ale to nic nie daje, naprawdę.
Bo ja słyszałem opinię, że nie będą płacić za prąd, bo to złożyło.
Jest oświetlenie, mają, ale proszę mi wierzyć, jechałam ostatnio, to człowieka zobaczyłam dopiero przede mną.
Proszę wybaczyć, robimy wszystko, co w naszej mocy. Inwestycja będzie dokończona i będzie
pani... Miesiące jeszcze zostały, nie?
No, wystarczy.
Dobrze. A co z kontrolą przedszkolu w Złotych Rogach?
Kontrola trwa cały czas. Realizuje to pani Ania Lewińska i pani Sylwia Zgarda. Jak będziemy mieli już efekt tej kontroli, to będziemy Państwa informować. Póki co to na papierze nie widzimy nieprawidłowości. Nie? I to jest cały ten problem. No, no nie chcę tu wyręczać naszej komisji, ale jestem pewnym faktem też zbulwersowanym, zupełnie innym niż dotyczy kontrola, bo też pewne rzeczy się powiedzieliśmy, ale może nie czas i miejsce, żeby o tym mówić. Ani kuratorium nie jest w stanie tego ruszyć, ani my jako organ prowadzący. No. Jest dwóch wicedyrektorów.
A dzieci cierpiały na to?
No, mam świadomość.
A my za to płaciliśmy.
Za co płaciliśmy?
No za teraz, za dzieci.
jako gmina.
Jako
pomimo właśnie dotacji. No owszem, tak, drodzy Państwo. No i to pewne sprawy, mam nadzieję, że zalecenia w ogóle pokontrolne z kuratorium są takie, że nie można tych błędów popełniać i mają być zasady respektowane, więc my też prowadzimy do kontroli w zakresie finansowym. No ale jeżeli drodzy Państwo, placówka ma fakturę fizycznie jako pokrycie danych usług, drodzy Państwo, no ja nie jestem izbą skarbową, żebym miał podważać daną fakturę, nie?
No.
Więc ja mam też ograniczone pole manewru. Więc a nie chcę, drodzy Państwo, do mnie
trzeba zgłosić do skarbówki, panie burmistrzu.
Ja tego nie uczynię.
Rodzice mogą zgłosić.
No, poczekajmy jeszcze poczekajmy.
Panie burmistrzu, na Kolejowej jest usunięty kasztan. Ludzie się boją tam przechodzić, bo on jest w coraz gorszym stanie.
Sprawą już się zajmujemy, musimy mieć pozwolenie na jego wycięcie.
Na suchowca?
Oczywiście, że tak.
Tak?
Oczywiście.
No, dobra, ale długo to potrwa jeszcze, bo to...
Obawiam się, że tak. Nie, to jest poważne. To powiem szczerze, pan Tomasz Klewa mi to sygnalizował.
No, no.
Pan Tomasz Klewa mi to powiedział już miesiąc temu. I powiem szczerze, no jest zgłoszone i czekamy.
A co tu drzewa suchego w Nieprzuszewie przy przystanku w stronę Poznania też jest takie suche drzewo, aż straszy. My teraz na Halloween to akurat się nadaje, naprawdę.
WZDW, sprawa jest zgłoszona. A jadąc do Buku przed stacją Orlen, taki cel jest może 20.
No, ale co to tak? Dzięki.
No, do Bieżynia mamy też ładne kolorowe drzewa. Jaskrawo zielone, jaskrawo różowe. I czekamy. Ktoś jeszcze? W stronę bieżących?
Że jest nasz komunikator. Szanowni Państwo, pan burmistrz pismo przesłał, w którym informuje, że został opracowany projekt aktualizacji programu ochrony środowiska dla miasta i gminy Buk na lata 25-28. Jest na płycie CD, ale jest tylko jedna płyta, ale jest tutaj też napisane, że jest na stronie zakładce, na stronie gminy, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Buk, tam można się zapoznać. I ten, to właściwie tutaj, jak ktoś będzie z Państwa zainteresowany, to bardzo proszę zajrzeć, albo w Biurze Rady będzie ta płyta. I sprawa najbliższych świąt, no i może nie najbliższych, ale 11 listopada i potem 27 grudnia poczet sztandarowy jest potrzebny i bardzo bym prosił, by Państwo jak najszybciej tutaj zdeklarowali chęć, żeby można było 11 listopada, jest rano, prawda, panie burmistrzu? Chyba tak, o 10, tak. To jest taka prośba, co tutaj na ręce panów przewodniczących dyscyplinuje, jakby tak w cudzysłowie, żeby znaleźli państwo. A prośba do pana burmistrza, jeśli to jeszcze nie jest ustalone, jakby tego 27 grudnia też rano było. Nie o tego 17, bo tam ciemno za tym, a poza tym też ludzie chcą gdzieś wyjechać nieraz. Więc jeśli pan burmistrz jeszcze nie ustalił 27...
Mój syn ma urodziny. Oczywiście, że mogę rano, będę miał popołudnie wolne. Traktuję to jako polecenie służbowe. Czy proboszcz nowy zwyczajek?
Czy jeszcze ktoś jakąś sprawę ma? W takim razie zamykam wspólne posiedzenie komisji. Dziękuję bardzo.